Rok 1984, ta dziewiątka druga. Specjalnie zadaję sobie tyle trudu i zajmuję się tobą, Winston, bo jesteś tego wart. Sam dobrze wiesz, co ci dolega. Wiedziałeś o dach, chociaż usiłowałeś nie dopuszczać tego do świadomości. Jesteś obłąkany, cierpisz na zawrzeń pamięci. Nie pamiętasz prawdziwych wypadków i wmawiasz w siebie, że pamiętasz zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca. Na szczęście twoja choroba jest leczalna. Sam nigdy nie wykuwałeś się, bo nie chciało ci się próbować. Wymagało to wysiłku, na który nie umiałeś się zdobyć. Wiem, że nawet teraz wciąż trwasz przy swoich ułudach, bo wydaje ci się, że na tym polega cnota. Przykładowo, z którym mocarstwem twoim zdaniem podania prowadzi obecnie wojnę? Kiedy mnie aresztowano, prowadziła wojnę ze Wschód Azją. Ze Wschód Azją znowu. I zawsze prowadziła wojnę ze Wschód Azją, tak? Winston wciągnął powietrze. Otworzył usta, żeby odpowiedzieć, ale się powstrzymał. Nie mógł oderwać oczu od tarczy. Mów prawdę, Winston, dobrze? Swoją prawdę. Powiedz mi, co ty pamiętasz? Pamiętam, że zaledwie tydzień przed moim aresztowaniem Wschód Azja nie była naszym wrogiem. Łączył nas sojusz, a wojnę prowadziliśmy z Eurazją. Przez 4 lata. Wcześniej O'Brien powstrzymał go ruchem dłoni. Weźmy inny przykład. Kimal to jest ważny, ma na bez przekonania, że ci ludzie dawni członkowie partii, nazwisk John Aronson i Rutherford, straceni za zdradę i sabotaż po złożeniu pełnych wyczerpujących zeznań, wcale nie pełnili zbrodni, o której ich oskarżano. Zdawało ci się, że widziałeś niezaprzeczalny dowód, jako te zeznania były fałszywe. Miałeś halucynacje na temat pewnej fotografii. Nawet wierzyłeś, że trzymałeś ją w palcach i że wyglądała mniej więcej tak. W rękach O'Briena pojawił się strzęp gazety. Przez 5 sekund Winston miał go w poludzenia. Ujrzał zdjęcie. To samo zdjęcie, na które natrafił przypadkiem 11 lat temu i które zaraz zniszczył. Pomyłka nie wchodziła w grę. O'Brien trzymał strzęp innego jędrzaka z zdjęciem Jonesa, Aronsona i Rutherforda na uroczystości partyjnej w Nowym Jorku. Po chwili cofnął dłoń, czy zdjęcie istniało, co do tego nie było dwóch zdań. Z rozpaczliwym, bolesnym wysiłkiem Winston harknął całym ciałem, aby się podnieść. A nie drgnął. W tym momencie zapomniał nawet o tarczy, aby tylko dotknąć fotografii, albo przynajmniej jeszcze raz na nią spojrzeć. Więc istnieje! Zawołał. Nie, powiedział O'Brien. Wyszedł na drgnięć pośnia. Na przeciwległej ścianie znajdowała się luka pamięci. O'Brien usuł kawę. Strumień powietrza porwał skrawek papieru. Chwilę później połknęło go niewidoczne płomienie. O'Brien odwrócił się od ścian. Popiół, stwierdził. Nawet nie popiół. Zdjęcie istnieje. Nigdy nie istniało. Istniało, wciąż istnieje. Istnieje w pamięci. Pamiętam je. Wy je pamiętacie. Nie pamiętam, rzekł O'Brien. Winston tracił tylko nadzieję. Na tym właśnie polegało dwójmyślenie. Czuł się absolutnie bezradny. Gdyby przynajmniej miał pewność, że O'Brien kłamie, nie ogarnęłoby go takie przygnębienie. O'Brien mógł jednak naprawdę zapomnieć o zdjęciu, a jeśli tak, zapomniał już również o własnych, tak niedawnych słowach, iż go nie pamięta oraz o zabiegu myślowym, który pozwolił mu usunąć je z pamięci. Skąd można wiedzieć, że to tylko oszustwo? Może takie obłędne korygowanie pamięci zdarza się naprawdę? Ta myśl przygnębiła go do reszty. O'Brien przyglądał mu się z namysłem. Teraz jeszcze bardziej przypominał nauczyciela, który zadaje sobie trud z niesfornym, lecz obiecującym uczniem. Istnieje slogan partyjny mówiący o rządzeniu przeszłością, rzekł. Powtórz go, proszę. Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość. Kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość, wyrecytował posłusznie Winston. Kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość, powtórzył O'Brien. Powoli, z aprobatą, kiwając głową. A czy twoim zdaniem, Winston, przeszłość istnieje naprawdę? Winstona znów ogarnęła bezradność. Wbił spojrzenie w tarczę z podziałką. Nie wiedział, czy odpowiedź tak, czy nie uchroni go od bólu. Nie wiedział nawet, którą z nich uważa za słuszną. O'Brien uśmiechnął się nieznacznie. Nie jesteś metafizykiem, Winston. Dotychczas nie zastanawiałeś się nad znaczeniem słowa istnieć. Uściślę więc pytanie. Czy przeszłość istnieje namacalnie, gdzieś w przestrzeni? Czy jest takie miejsce, jakiś konkretny świat, w którym przeszłość nadal trwa? Nie. Gdzież więc, jeśli w ogóle, istnieje przeszłość? W dokumentach została zapisana. W dokumentach mówisz i gdzie jeszcze? W ludzkiej pamięci, we wspomnieniach. W pamięci, tak? No dobrze, ale my, partia, mamy w swoich rękach całą dokumentację i my panujemy nad wspomnieniami, a więc rządzimy przeszłością, prawda? Tylko jak możecie sprawić, by ludzie o czymś nie pamiętali? Zawołał Winston, na moment znów zapominając o tarczy i przełączniku. Pamięć jest mimowolna. Nie można zapomnieć o czymś jedynie dlatego, że się tego chce. Jak możecie rządzić pamięcią? Z moją wam się nie udało. O'Brien znów przybrał surowy wyraz twarzy i położył dłoń na przełączniku. Przeciwnie, rzekł. To nie nam, lecz tobie się nie udało. Dlatego tu trafiłeś. Jesteś tu dlatego, że poniosła cię buta. Zabrakło ci samodyscypliny. Nie umiałeś zdobyć się na pokorę, a właśnie pokora to cena normalności. Wolałeś zostać szaleńcem, jednoosobową mniejszością. Tylko umysł zdyscyplinowany, Winston, jest zdolny postrzegać rzeczywistość. Zdaje ci się, że rzeczywistość istnieje obiektywnie, zewnętrznie i samoistnie. Ponadto twoim zdaniem te cechy rzeczywistości są dla każdego oczywiste. Kiedy wmawiasz w siebie, że coś widzisz, sądzisz zaraz, że wszyscy postrzegają to identycznie. Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim. Nie w pojedynczym umyśle, który może się mylić, a zresztą wkrótce ginie, lecz w zbiorowym, nieśmiertelnym umyśle partii. Cokolwiek partia uważa za prawdę, jest prawdą. Nie sposób postrzegać rzeczywistości inaczej niż oczami partii. Tej reguły musisz się ponownie nauczyć, Winston. Wymaga to samo zaprzeczenia i wysiłku woli. Musisz zdobyć się na pokorę, żeby odzyskać postradane zmysły. Zamilkł na dłuższą chwilę, jakby dawał Winstonowi czas do zrozumienia tego, co powiedział. — Czy pamiętasz? — podjął znów. — Jak napisałeś w pamiętniku, wolność oznacza prawo twierdzenia, że 2 i 2 to 4? — Tak. O'Brien podniósł do góry lewą dłoń obróconą wierzchem do Winstona. Kciuk był schowany, lecz pozostałe palce wyraźne, widoczne. — Ile palców widzisz? — 4. A jeśli partia powie, że jest ich 5, to ile będziesz widział wtedy? 4. Głos Winstona przeszedł w skowyt bólu. Strzałka na tarczy wskazywała 55. Pot zrosił całe jego ciało. Przy każdym oddechu z piersi wydobywał mu się głęboki jęk, którego nie umiał powstrzymać, choć z całej siły zaciskał zęby. O'Brien nie spuszczał go z oka, wciąż trzymając w górze 4 palce. Cofnął przełącznik. Lecz tym razem ból zelżał tylko trochę. — Ile palców, Winston? — 4. Strzałka skoczyła do 60. — Ile palców, Winston? — 4. Co innego mogę powiedzieć? — 4. Strzałka musiała znów podskoczyć, lecz Winston nie mógł spojrzeć na tarczę. Surowa, masywna twarz O'Briena i uniesione 4 palce wypełniły jego pole widzenia. Palce sterczały mu przed oczami jak kolumny. Wielkie, trochę zamazane, zdawały się wibrować, ale wciąż na pewno było ich 4. — Ile palców, Winston? — 4, przestańcie, nie męczcie mnie. 4. Ile palców, Winston? 5. Nie, Winston, nic z tego, kłamiesz. Wciąż wydaje ci się, że widzisz 4. Słucham, ile palców? 4. Ile chcecie, tylko błagam, wyłączcie tę machinę. I nagle siedział, a O'Brien podtrzymywał go ramieniem. Chyba stracił na kilka sekund przytomność. Rozluźniono krępujące go pasy. Było mu potwornie zimno, dygotał na całym ciele, szczękając zębami, a po policzkach spływały mu łzy. Na chwilę przylgnął do O'Briena jak niemowlę, czerpiąc dziwną otuchę z tego, że czuje na barkach ciężkie ramię starszego mężczyzny. Zdawało mu się, że O'Brien jest jego obrońcą i chroni go przed bólem, który pochodzi z zewnątrz, z jakiegoś obcego źródła. — Nie jesteś zbyt pojętnym uczniem, Winston — powiedział łagodnie O'Brien. — Cóż na to poradzę, wyszlochał. Jak mogę widzieć coś innego niż to, co mam przed oczami? 2 i 2 to 4. — Czasami, Winston, czasami 4, czasami 5, czasami 3, czasami 4, 5 i 3 równocześnie. Musisz się bardziej starać. Powrót do zmysłów nie jest rzeczą łatwą. O'Brien puścił go i Winston z powrotem opadł na łóżko. Pasy znów zacisnęły się na jego ciele. Ból jednak odpłynął, a dreszcze ustąpiły. Tylko wciąż czuł się słaby i było mu zimno. O'Brien skinął na mężczyznę w białym kitlu, który dotąd cały czas stał bez ruchu. Ten pochylił się i zajrzał Winstonowi w oczy, zmierzył mu puls, a następnie przyłożył ucho do jego piersi i go ostukał. W końcu spojrzał na O'Briena i kiwnął głową. — Jeszcze raz — rzekł O'Brien. Ból ponownie przeniknął ciało więźnia. Strzałka musiała dojść do 70, 85. Tym razem Winston zamknął oczy. Zdawał sobie sprawę, że O'Brien wciąż stoi tuż obok z dłonią uniesioną i rozczapieżonymi palcami, czterema palcami, ale myślał tylko o tym, czy uda mu się przetrwać ból, czy nie wyzionie ducha. Nie wiedział nawet, czy krzyczy, czy milczy. Potem znów ból zelżał, otworzył oczy. O'Brien cofnął przełącznik. — Ile palców widzisz? — Cztery, chyba cztery. Gdybym umiał, chętnie zobaczyłbym pięć. Staram się zobaczyć pięć. — Czego pragniesz? Przekonać mnie, że widzisz pięć, czy naprawdę zobaczyć? — Naprawdę zobaczyć. Jeszcze raz polecił O'Brien. Strzałka doszła do 80, może 90. Winston chwilami zapominał, co jest przyczyną bólu. Pod zaciśniętymi powiekami widział jakby roztańczony las palców, które to zbliżały się, to oddalały, zlewały się ze sobą i zaraz rozdzielały. Usiłował je zliczyć, choć nie pamiętał po co. Wiedział jednak, że nie potrafi i że wiąże się to z zagadkową tożsamością liczb 5 i 4. Ból zaczął powoli słabnąć, ale kiedy Winston otworzył oczy, wciąż widział to samo. Gąszcz niezliczonych palców przesuwał się bezustannie raz w jedną, raz w drugą stronę, a ich szeregi nakładały się na siebie. Znów zamknął oczy. — Ile palców trzymam teraz w górze, Winston? — Nie wiem, naprawdę nie wiem. Drugi raz nie przeżyję takiego bólu. 4, 5, 6, przysięgam, nie wiem. — Już lepiej — pochwalił O'Brien. Igła wbiła się w ramię Winstona. W tym samym momencie po całym ciele rozeszło się błogie, kojące ciepło. Prawie od razu zapomniał o bólu. Otworzył oczy i z wdzięcznością popatrzył na O'Briena. Na widok masywnej, pożłobionej, z marszczkami twarzy, tak brzydkiej, a zarazem tak inteligentnej, zrobiło mu się lżej na duszy. Gdyby mógł się poruszyć, chętnie wyciągnąłby dłoń i dotknął ramienia O'Briena. W tej chwili darzył go tak wielką miłością, jak nigdy dotąd, i to wcale nie dlatego, że wyłączył urządzenie. Powróciło dawne uczucie, że w sumie nie robi różnicy, czy O'Brien jest przyjacielem, czy wrogiem. Z O'Brienem można rozmawiać. Może to, czego człowiek pragnie najbardziej, to nie tyle być kochanym, ile rozumianym. O'Brien zadał mu męki, które doprowadziły go na skraj obłędu, a wkrótce pośle go na śmierć, ale to niczego nie zmienia. Łączy ich zażyłość, w pewnym sensie znacznie głębsza od przyjaźni, choć prawdopodobnie nigdy do tego nie dojdzie. Gdyby się spotkali we właściwych okolicznościach, na pewno mogliby się świetnie porozumieć. Wyraz twarzy, z jakim O'Brien spoglądał na niego, zdawał się wskazywać, że myśli dokładnie o tym samym, a kiedy się odezwał, mówił takim tonem, jakby prowadzili towarzyską pogawędkę. — Czy wiesz, Winston, gdzie się teraz znajdujesz? — Nie wiem, domyślam się, że w Ministerstwie Miłości. Czy wiesz, jak długo tu jesteś? Nie wiem, dni, tygodnie, miesiące, chyba od kilku miesięcy. A jak ci się wydaje, po co trzymamy tu ludzi? Żeby wydobyć z nich zeznania. Nie, wcale nie dlatego, spróbuj jeszcze raz. Żeby ich ukarać. Nie! Ryknął O'Brien. Głos zmienił mu się całkowicie, a na twarzy odmalowały się poruszenie i gniew. Nie, wcale nie po to, żeby wydobyć zeznania lub wymierzyć karę. Mam ci powiedzieć, dlaczego się tu znalazłeś? Bo chcemy cię wyleczyć, sprawić, byś odzyskał zmysły. Czy ty nie rozumiesz, Winston, że nikt nie opuszcza tych murów nieuleczony? Nie obchodzą nas te głupie zbrodnie, które popełniłeś. Partii nie obchodzą czyny. Nas interesuje myśl. My nie niszczymy naszych wrogów. My ich zmieniamy. Rozumiesz, o czym mówię? Pochylił się nisko nad Winstonem. Z bliska jego twarz wydawała się ogromna, a widziana od dołu wręcz potworna. Bił z niej jakiś szaleńczy entuzjazm, jakaś pasja. Winstonowi serce podeszło do gardła. Gdyby mógł, najchętniej zapadłby się pod ziemię. Był przekonany, że O'Brien ze złości nastawi przełącznik na największą moc, lecz O'Brien nagle odsunął się od łóżka. Przeszedł się kilka kroków, po czym znów podjął wątek, ale mówił teraz znacznie mniej gwałtownie. Pierwsze, co musisz zrozumieć, to, że tutaj nie ma męczenników. Czytałeś o prześladowaniach religijnych w przeszłości. W średniowieczu była inkwizycja, poniosła klęskę. Miała wyplenić herezję, a przyczyniła się do jej rozprzestrzeniania. Na miejscu każdego heretyka spalonego na stosie pojawiały się tysiące nowych. Dlaczego? Ponieważ inkwizycja zabijała swoich wrogów publicznie i zabijała ich, choć nie okazywali skruchy. W rzeczy samej zabijała ich właśnie za to, że byli nieskruszeni. Ludzie umierali dlatego, że nie chcieli wyrzec się swoich przekonań. Oczywiste, że cała gloria spływała na ich ofiary, a inkwizytorzy okrywali się hańbą. Później, w XX wieku, pojawili się zwolennicy totalitaryzmu, hitlerowcy w Niemczech i komuniści w Rosji. Rosjanie tępili herezję znacznie okrutniej niż inkwizycja. Wydawało im się, że nauczyli się czegoś od przeszłości. W każdym razie wiedzieli, że nie należy przysparzać męczenników. Zanim wystawiali swoje ofiary na pokaz podczas publicznych procesów, najpierw świadomie niszczyli ich godność. Poprzez tortury i izolację przemieniali tych ludzi w obrzydliwe, kulące się ze strachu wraki, gotowe zeznać wszystko, co im kazano, lżyć się, oskarżać wzajemnie i skamleć o litość. A jednak po kilku latach historia się powtórzyła. Zgładzonych uznano za męczenników, a o ich upodleniu zapomniano. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim dlatego, że ich zeznania były wyraźnie wymuszone, nieprawdziwe. My nie popełniamy tego rodzaju błędów. Wszystkie składane nam zeznania są prawdziwe. Sprawiamy, że stają się prawdziwe, a co najważniejsze, nie pozwalamy, aby zgładzeni powstali przeciwko nam. Nie wyobrażaj sobie, Winston, że potomność cię zrehabilituje. Potomność nigdy się o tobie nie dowie. Usuniemy cię ze strumienia historii. Poddamy ewaporacji. Ulecisz w atmosferę jak para. Nic po tobie nie zostanie. Ani nazwisko w księgach metrykalnych, ani wspomnienie w czyjejś pamięci. Nie będziesz istniał w przeszłości tak samo jak w przyszłości. To, że nigdy nie istniałeś, stanie się faktem. Po co więc zadawać sobie trud, żeby mnie torturować, pomyślał z goryczą Winston. O'Brien zatrzymał się w pół kroku, zupełnie jakby go usłyszał. Jego wielka, brzydka twarz znów się przybliżyła, oczy zwęziły się w szparki. Zastanawiasz się, rzekł, po co tracimy czas na przesłuchania, skoro i tak zamierzamy zetrzeć cię z powierzchni ziemi. A więc cokolwiek powiesz lub uczynisz, nie ma najmniejszego znaczenia. O tym myślałeś, prawda? Tak, potwierdził Winston. O'Brien uśmiechnął się nieznacznie. Jesteś skazą na obowiązującym modelu, Winston. Plamą, którą należy wywabić. Czyż nie mówiłem ci przed sekundą, że się różnimy od dawnych prześladowców? Nie zadawala nas ani wymuszony posłuch, ani nawet najbardziej pokorna uległość. Kiedy wreszcie pokajasz się przed nami, zrobisz to całkiem dobrowolnie. Nie zabijamy heretyków dlatego, że nam się opierają. Dopóki nam się ktoś opiera, nie ginie. My go musimy nawrócić, opanować jego umysł, zrobić z niego nowego człowieka. Wypalamy z jego mózgu wszelkie zło i ułudę. Przeciągamy go na naszą stronę, nie pozornie, lecz z duszą i ciałem. Zanim go zabijemy, staje się jednym z nas. Partia nigdy nie pogodzi się z myślą, że gdzieś na świecie egzystuje wroga myśl, choćby najbardziej skryta i bezsilna. Nawet w chwili śmierci nie możemy tolerować odstępstwa. W dawnych czasach heretyk prowadzony na stos wciąż był heretykiem i triumfalnie głosił swoją herezję. Również ofiary rosyjskich czystek, idąc korytarzem na rozstrzelanie, nadal mogły żywić myśl o buncie ukrytą głęboko pod czaszką. Ale my sprawiamy, że zanim kula roztrzaska mózg skazańca, staje się on doskonały. Przykazanie dawnych despotów głosiło: nie będziesz słuchał innego. W totalitaryzmie przekształciło się w: będziesz słuchał nas. Nasze przykazanie brzmi: słuchasz nas. Nikt, kto tu trafia, więcej się przeciw nam nie buntuje. Wszyscy zostają oczyszczeni, nawet ci trzej nieszczęśni zdrajcy, w których niewinność niegdyś uwierzyłeś, Jones, Aronson i Rutherford, dali się złamać. Osobiście uczestniczyłem w przesłuchaniach. Byłem świadkiem, jak stopniowo się załamują, jak się płaszczą, skowyczą, łkają, na końcu wcale już nie z bólu czy ze strachu, lecz w poczuciu skruchy. Kiedy z nimi skończyliśmy, przypominali wydrążone skorupy. Nie zostało w nich nic oprócz żalu za popełnione zbrodnie i miłości do wielkiego brata. Kochali go tak bardzo, że było to wręcz wzruszające. Błagali, żeby zastrzelić ich jak najprędzej, ponieważ chcą zginąć niesplamieni złą myślą. Głos O'Briena stał się niemal marzycielski. Na jego twarzy wciąż malowały się uniesienie i obłąkańczy entuzjazm. Nie udaje, pomyślał Winston. Nie jest hipokrytą. Wierzy we wszystko, co mówi.
Najbardziej przygnębiała Winstona świadomość własnej intelektualnej niższości. Wpatrywał się w masywną, a jednak pełną gracji sylwetkę, która to pojawiała mu się przed oczami, to znowu odchodziła. O'Brien był człowiekiem przerastającym go pod każdym względem. Każdą myśl, która kiedykolwiek przyszła lub mogła przyjść Winstonowi do głowy, O'Brien już dawno przeanalizował i odrzucił. Jego umysł mieścił w sobie umysł Winstona. A czyż w takim razie O'Brien mógł być szalony? Nie, to on, Winston, musiał stracić rozum. O'Brien zatrzymał się i spojrzał na niego ponownie, przybierając surowy wyraz twarzy. Nie wyobrażaj sobie, Winston, że zdołasz się uratować, choćbyś, nie wiem jak, ukorzył się przed nami. Nie darujemy nikomu, kto zbłądzi. Nawet gdybyśmy pozwolili ci żyć, dopóki nie umrzesz śmiercią naturalną, i tak byś nam się nie wymknął. To, co ci się tu przydarzy, zmieni cię na zawsze. Uświadom to sobie wreszcie. Zgnieciemy cię tak, że nigdy się nie podźwigniesz. Z tego, czego doznasz, nie otrząśniesz się, nawet gdybyś żył 1000 lat. Nigdy więcej nie zaznasz żadnych ludzkich uczuć. Wszystko w tobie obumrze. Nigdy nie będziesz zdolny odczuwać miłości, przyjaźni, radości życia. Zapomnisz to śmiech, ciekawość, odwaga, prawość. Będziesz pusty w środku. Wyciśniemy z ciebie wszystko, po czym napełnimy cię sami. Umilkł i dał znak człowiekowi w kitlu. Winston słyszał, że ten przysuwa mu do głowy jakieś ciężkie urządzenie. O'Brien usiadł przy łóżku. Jego twarz znajdowała się prawie na tym samym poziomie co Winstona. 3000, polecił, zwracając się do asystenta nad głową leżącego. Dwie niewielkie poduszeczki, lekko wilgotne w dotyku, przywarły do skroni Winstona. Zadrżał. Czekał go ból, nowy, nieznany. O'Brien uspokajającym, niemal dobrotliwym gestem położył rękę na dłoni więźnia. Tym razem nie będzie bolało. Patrz mi w oczy. W tej samej chwili nastąpiła przeraźliwa eksplozja, a przynajmniej Winstonowi zdawało się, że słyszy jej huk, choć może brzmiał tylko w jego głowie. Na pewno jednak ujrzał oślepiający błysk. Nic mu się nie stało, ale czuł się tak, jakby siła wybuchu cisnęła go na ziemię. Chociaż cały czas leżał na plecach, miał wrażenie, że dopiero za sprawą wybuchu znalazł się w tej pozycji. Straszliwe, bezbolesne uderzenie rozciągnęło go na płask. Zarazem coś dziwnego wydarzyło się z jego umysłem. Kiedy odzyskał wzrok, przypomniał sobie, kim jest i gdzie się znajduje. Rozpoznał twarz wpatrzonego w niego człowieka, lecz gdzieś w jego głowie powstała nagle próżnia, jakby wycięto mu kawałek mózgu. Zaraz wrócisz do siebie, rzekł O'Brien. Spójrz na mnie, powiedz, z jakim państwem Oceania prowadzi wojnę. Winston zadumał się. Wiedział, co to Oceania i wiedział, że jest jej obywatelem. Znał też nazwy Eurazja i Wschód Azja, ale zupełnie się nie orientował, kto z kim wojuje. Prawdę mówiąc, w ogóle nie kojarzył, że trwa jakaś wojna. Nie pamiętam. Oceania prowadzi wojnę ze Wschód Azją, przypominasz sobie? Tak. Oceania zawsze walczyła ze Wschód Azją. Od twojego urodzenia, od powstania partii, od początku historii, wojna trwa nieprzerwanie, cały czas ta sama. Teraz pamiętasz? Tak. Przed 11 laty wymyśliłeś sobie bajeczkę o 3 ludziach skazanych na śmierć za zdradę. Wmówiłeś sobie, że widziałeś strzęp papieru świadczący o ich niewinności. Nic takiego nigdy nie istniało. Po prostu całą historię wyssałeś z palca, a potem w nią uwierzyłeś. Czy teraz pamiętasz, że to się tak właśnie zaczęło? Tak. Przed chwilą pokazałem ci uniesioną dłoń. Widziałeś 5 palców, pamiętasz? Tak. O'Brien podniósł lewą dłoń, jak uprzednio chować kciuk. Pokazuję ci 5 palców. Widzisz 5 palców? Tak. I naprawdę je widział przez ułamek sekundy, dopóki coś w jego mózgu się nagle nie przestawiło. Zupełnie wyraźnie widział 5 palców. Po chwili wszystko wróciło do normy. Powróciły też strach, nienawiść i dezorientacja. Ale przez pewien czas... Nie miał pewności, jak długo to trwało, może nie więcej niż 30 sekund. Widział wszystko z wyjątkową jasnością. Każda kolejna sugestia O'Briena wypełniała sobą mały segment pustki, stając się niepodważalną prawdą, a 2 plus 2 mogło się naprawdę równać 3 lub 5, jeśli zachodziła potrzeba. Wrażenie to rozwiało się jeszcze, zanim O'Brien opuścił rękę. Winston zapamiętał ten swój krótkotrwały stan tak samo, jak pamięta się istotne przeżycia sprzed wielu lat, kiedy właściwie było się zupełnie innym człowiekiem. Nie potrafiłby jednak ponownie się w ten stan wprowadzić. Teraz przynajmniej wiesz, rzekł O'Brien, że to możliwe. Tak, przyznał Winston. O'Brien, wyraźnie zadowolony, podniósł się z miejsca. Winston ujrzał, jak mężczyzna w białym kitlu na lewo od niego łamie ampułkę i napełnia strzykawkę. O'Brien z uśmiechem znów zwrócił się do Winstona. Poprawił okulary na nosie, niemalże takim samym gestem, jak to czynił niegdyś. Czy pamiętasz, zaczął, jak napisałeś w pamiętniku, że wszystko jedno, czy jestem przyjacielem, czy wrogiem, bo przynajmniej jestem kimś, kto cię rozumie i z kim mógłbyś porozmawiać. Miałeś rację? Lubię z tobą gawędzić. Pociąga mnie twój umysł. Jest podobny do mojego, z tą różnicą, że ty jesteś szalony. Zanim zakończymy sesję, możesz mi zadać kilka pytań, jeśli masz ochotę.
Mogę zapytać o wszystko?
Tak. Widząc, że Winston wpatruje się w przełącznik, dodał: urządzenie jest wyłączone. Co chcesz wiedzieć? Co zrobiliście z Julią? O'Brien się uśmiechnął. Zdradziła cię, Winston, od razu i bez wahania. Rzadko zdarza mi się widzieć, by ktoś tak szybko przeszedł na naszą stronę. Gdyby się teraz ujrzał, prawie byś jej nie poznał. Skłonność do buntu, oszustw, ryzyka, umiłowanie sprośności, wszystko zostało w niej wypalone do cna. Idealne nawrócenie, wręcz klasyczny przypadek.
Torturowaliście ją?
O'Brien nie udzielił mu odpowiedzi. Następne pytanie, rzekł. Czy Wielki Brat istnieje? Oczywiście, że istnieje. Partia istnieje, a Wielki Brat to ucieleśnienie partii. Czy istnieje w ten sam sposób, co ja? Ty nie istniejesz. Winstona znów ogarnęło poczucie bezsilności. Wiedział, a przynajmniej wyobrażał sobie, jakimi argumentami można się posłużyć, chcąc udowodnić, że nie istnieje. Ale to przecież oczywista bzdura, żonglowanie słowami. Czy twierdzenie ty nie istniejesz nie jest logicznym absurdem? Lecz spieranie się nic by nie dało. Jego umysł aż wzdrygnął się na myśl o niezbitych, szalonych argumentach, które O'Brien zacząłby przytaczać, aby pokonać rozmówcę. Myślę, że istnieje, powiedział ze znużeniem. Jestem świadkiem swojej egzystencji. Urodziłem się i umrę. Mam ręce i nogi. Zajmuję określone miejsce w przestrzeni. Tej samej przestrzeni nie może równocześnie zajmować żaden inny konkretny przedmiot. Czy Wielki Brat istnieje podobnie? To nie ma znaczenia. Wielki Brat istnieje. Czy Wielki Brat kiedyś umrze? Skądże znowu? To niemożliwe. Następne pytanie. Czy istnieje braterstwo? Tego, Winston, nie dowiesz się nigdy. Nawet jeśli po zakończeniu twojej reedukacji postanowimy cię zwolnić i dożyjesz spokojnie 90, nigdy nie poznasz prawdy. Jak długo będziesz żył, istnienie braterstwa pozostanie dla ciebie nierozwiązaną zagadką. George Orwell. Rok 1984. Taśma 9, koniec ścieżki drugiej.